Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Często używamy takich stwierdzeń wynikających ze Słowa Bożego, że my jesteśmy światłością świata i też inne stwierdzenie, jesteśmy solą ziemi. Więc na pewno i na ten temat już słyszeliście, ale chciałbym, żebyśmy tak dzisiaj jeszcze raz spojrzeli, jeżeli chodzi o sól ziemi. Dlatego, że tak nam mówi Słowo Boże, tak mówił Chrystus, abyśmy byli solą dla tej ziemi. I gdy my patrzymy na sól, widzimy, że ona ma bardzo dobre właściwości, przede wszystkim konserwujące. I tak jak jeszcze można powiedzieć poprzednie nasze pokolenia używali bardzo dużo soli. Sól była taką, można powiedzieć, podstawą nie tylko do konsumpcji, ale również do utrzymywania w świeżości czy to mięsa, ryb. Po prostu sól miała duże znaczenie. Ale gdy patrzymy też na to, co Bóg nakazywał, widzimy też, że to też miała, ta sól też miała znaczenie. Czyli nie jest to jakieś odkrycie współczesnych czasów, tak jak teraz odkrywa się różne jakieś nowości są, które udoskonalają życie, ale sól była od początku. Dlatego też w trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale drugim, czytamy takie stwierdzenia, co Bóg kazał, aby Jego lud przestrzegał. To jest trzecia księga Mojżeszowa, rozdział drugi i wiersz 13. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Czyli zobaczmy, sól już w tamtych czasach, kiedy Bóg powołał swój lud, ona miała duże znaczenie. No w tym przypadku tu chodziło o to, żeby kiedy ofiary były składane, żeby sól również temu towarzyszyła. I w innym miejscu możemy znaleźć, gdzie jest napisane, że jeżeli nie było soli przy składanej ofierze mięsnej, wówczas ofiara nie była przyjęta. Zobaczmy, jak wielkie znaczenie wówczas miała sól przy składaniu ofiar. Dlatego też Słowo Boże mówi, żebyśmy nasze życie złożyli na ofierze. Też jest, bym powiedział, taka przenośnia składania naszego życia na ofierze. Chociaż Jezus Chrystus jako Syn Boży złożył za nas tą ofiarę swojego życia, złożył na Golgocie, ale widzimy tutaj, że jednak Bóg chce, abyśmy składali nasze życie tutaj też w ofierze. Czyli wyrzekali się pożądliwości naszego ciała i żeby nasze ciało było czyste, jak w innym miejscu jest napisane, że jest ono świątynią Ducha Świętego, więc również musi być zachowana czystość naszego ciała, aby ten Duch Święty miał tą wolność, bo w ciele zabrudzonym, ciele, które jest po prostu zabrudzone grzechem, wiemy, że Duch Święty po prostu nie może działać. Nie może działać, więc dlatego też to jest bardzo ważne w naszym życiu chrześcijańskim, aby nasze cielesne życie również uświęcać. I teraz Pan Jezus zacytuje właśnie z Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 49 i 50. Powiedział takie słowa. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samym sobie i zachowajcie pokój między sobą. I tutaj jest odnośnie do soli takie stwierdzenie Chrystusa, albowiem każdy ogniem będzie osolony. My wiemy, że ogień symbolizuje doświadczenia. I my znowuż możemy porównać, jeżeli chodzi o ogień, jak bardzo ważne jest, nazwijmy na przykład w procesie, kiedy jest tam oczyszczane, czy złoto, czy jakieś rudy żelaza na przykład, żeby po prostu oczyścić, oddzielić to, te brudy, wówczas przepala się czym? Ogniem. I dlatego Chrystus w tej przenośni, dając obraz naszego życia uświęconego, mówi o tym ogniu. I w tym przypadku mówi, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Czyli tutaj zobaczmy, jak bardzo ważne jest będzie. To znaczy, że każdy. Nie ma, że niektórzy z was. Bo niektóre rzeczy, o których w Biblii mamy napisane, mogą dotyczyć niektórych osób. Na przykład powołanie do służby. Dlatego apostoł Paweł pisze, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy mają dar proroctwa, czy wszyscy są nauczycielami? Nie. Niektórzy, których Bóg powoła. I dlatego rozgraniczamy tutaj to, co Chrystus mówi wyraźnie, że każdy. Tu jest bardzo ważne. Ja się nad tym zastanawiałem, jeżeli chodzi o tą sól i to nasze doświadczenie, że będziemy ogniem osoleni, tak by można to ująć, bo tu jest napisane, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Czyli przejdzie ten proces ognia, doświadczenia przez nasze życie, a to da w tym procesie takie, by powiedział, wartości dla nas, takie będzie miało znaczenie, że po prostu tak jak sól jest tym środkiem konserwującym, że można zachować świeżość, przykładowo mięso, które jest osolone, które w właściwy sposób, można powiedzieć, przygotowane, to ono po prostu utrzymuje co? Utrzymuje świeżość, utrzymuje smak, utrzymuje nawet zapach. I dlatego ta sól, czyli to doświadczenie przeprowadzone przez ogień w naszym życiu, ta sól, czyli to doświadczenie i ten ogień zostawia dla nas to, że jesteś nasze, bym powiedział, życie chrześcijańskie jest zakonserwowane, czyli można powiedzieć, jest zachowane w czystości, w świeżości i to Bóg chce. Nawet można by tak ująć, Bóg, jest napisane, lubi woń, żebyśmy byli tą wonią, czyli takim zapachem przyjemnym. I myślę, że Bóg nie lubi śmierdzących rzeczy, dlatego chce, żeby nasze życie było tą wonią, żeby miało ten zapach, czyli żeby poprzez to doświadczenie, tą sól, było zakonserwowane. I dlatego też przypomniało mi się jedno wydarzenie, gdy tak patrzyłem na nasze doświadczenia, na ogień, przez który przechodzimy i gdy patrzyłem to, że to ma zostawić po sobie tą sól, która nas, która konserwuje, to przypomniało mi się pewne wydarzenie, które miało miejsce w Grecji, ja chyba raz już wspomniałem w zborze, może i słyszeliście, ale dla przypomnienia, dlatego że to było dla mnie bardzo takie znamienne, bo działo się to na naszych oczach. Na nowo narodził się jeden człowiek, który wyszedł z takich pustostanów. Były to takie pustostany. Moja żona w tej książce, jak ktoś czytał, kto zebrał wiatr swoje dłonie, tam opisuje również te wydarzenia i to wydarzenie jest tam opisane. Więc jeden człowiek, który był zagubiony, mieszkał tam chyba już 5 czy 4 lata, gdzieś około tyle i nie miał nic, tylko to, co na sobie i tam wielu takich było, którzy tak żyli, wszystko przepijali, marnowali to, co nawet zarobili. I oni żyli na takich pustostanach i to była ich takie towarzystwo. Jeden z nich się nawrócił i to autentycznie się nawrócił, trafił do naszej społeczności. Niedługo się ochrzcił i tak jak nie miał nic na sobie, tak poprzez pracę, zaraz pomogliśmy mu znaleźć pracę, najpierw u kogoś zamieszkał, później sam sobie coś wynajął. I kochani, on, no widzieliśmy ten proces nowonarodzenia, przemiany, że jego życie się zmieniło, mówił świadectwo zawsze o tym i pamiętam, kupił sobie garnitur, jak byliśmy w kościele, to zawsze pod krawatem, w białej koszuli, elegancko. Także była bardzo duża, duża różnica. Jego stare życie, zagubione życie w grzechu, tam na tych pustostanach i już nowe życie, zupełnie inny człowiek. I to było świadectwo, tak jak mówię, ochrzcił się, daliśmy mu tam służbę, Aszera witał ludzi i właśnie co się stało? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ każdy z nas przechodzi przez różne doświadczenie. Apostoł Paweł pisze różnego rodzaju doświadczenie. Nigdy nie będziemy mieli jednakowych doświadczeń. Nieraz ktoś myśli, że ktoś tam przeszedł doświadczenie i ktoś ma coś podobnego i myśli, o to ja też przechodzę i cierpię z powodu tego doświadczenia, a to nie ma nic wspólnego z jego doświadczeniem, bo ponosi, ja często powtarzam, konsekwencje swojej decyzji, ale Bóg tego nie chciał. Nieraz, gdybyście tak szczerze Boga zapytali, Panie, dlaczego mnie to spotkało, to bo jestem pewien, że dostaniemy odpowiedź od Boga. Wiecie jaką? Czy ja ci to mówiłem robić? Ja takie rzeczy doświadczałem. Doświadczałem, że wydawało mi się, że to jest doświadczenie. Wydawało mi się, że również to doświadczenie przechodzi moja żona. I zaczęliśmy przed Bogiem, w końcu nie wytrzymywaliśmy, zaczęliśmy płakać. A Bóg odpowiedział, czy ja wam to kazałem robić? I chociaż to były dobre rzeczy, które robiliśmy, ale tak wciągnęliśmy, wiem, że to diabeł nas wciągnął w takie sytuacje, że później to nas dużo kosztowało i aż tak jak mówię, płakaliśmy przed Bogiem. A Bóg mówi, czy ja wam to kazałem? Nie. Dlatego musimy rozgraniczać i dlatego nie będziemy nigdy mieli takich samych doświadczeń. Każdy idzie, można powiedzieć, idziemy jedną drogą za Chrystusa, ale idziemy na tej drodze, mamy swoją drogę doświadczeń, swoją drogę powołania, swoją drogę różnych przeżyć, nigdy, nie zawsze, bym powiedział, będą one takie same. I dlatego ten człowiek, tak jak ja później to analizowałem i do dzisiaj jestem przekonany, że on po prostu na tej swojej drodze dobry miał początek, wszystko było dobrze i wskazywało na owoce jego nowonarodzenia i uważam, że było to nowe narodzenie, dlatego że i on wydawał świadectwo o Chrystusie. Nawet on się przyczynił do tego, że powołaliśmy taką służbę dla bezdomnych, kiedy on bardzo chciał, żebyśmy poszli tam, na to miejsce, gdzie on tam był z tymi bezdomnymi i on nas tam zaprowadził. Pamiętam to do dzisiaj, kiedy on nas po prostu poszedł na to miejsce i tam zobaczyliśmy również w tym gronie takich bezdomnych ludzi, gdzie misja Matki Teresy z Kalkuty wydawała im co czwartku obiady i tam było grono Polaków, jego przyjaciół, kolegów. I on, kiedy oni go zobaczyli, on mówi do nich, słuchajcie, moje życie się zmieniło. To nie było granie, to nie były jakieś uczucia, ale wyraźne było, bym powiedział, owoc nowego narodzenia. On zaczął o Chrystusie opowiadać. On zaczął się o nich modlić. Mówił, że on chciałby, żeby ich życie się zmieniło. I on później się dużo poświęcił. Kiedy powstała ta służba, żebyśmy te obiady wydawali, on się zaangażował w tą służbę i to też było owoce jego nowego narodzenia. Ale no ja później jeszcze wrócę do tego wątku dotyczącego jego doświadczenia, ale chciałem też powiedzieć, że on przyczynił się do tego, że myśmy mogli wiele ludzi wyciągnąć. Myśmy nawet nie wiedzieli o tym, że wielu tam ludzi mieszka na tych pustostanach, że wielu ludzi chodzi zawsze w czwartek, aby tam coś zjeść, a później idą i żyją sobie tam gdzieś, kradząc, czy też gdzieś rozboje, czy też, tak jak mówię, z dnia na dzień, tylko na tym, co tam sobie wywalczą. I teraz... No też dość ciekawe to jest, ponieważ jak on nas tam zaprowadził i po obiedzie myśmy rozmawiali z tymi siostrami, a jedna z nich była Polka i to nas bardzo ucieszyło. I on właśnie, ona go poznała, nie wierzyła, mówi, to jest coś nienadzwyczajnego, że to jesteś ty. Tak patrzyła na niego, przecież ona go znała, codziennie wydawała dla niego obiad, kiedy przychodził w krótkich spodenkach, w klapkach i nic więcej, i przepity, i czekał na tą miskę jedzenia. A tu przychodzi elegancko, ubrany i opowiada o Chrystusie. Ona była zafascynowana. I myśmy powiedzieli, czy jest możliwość, żebyśmy przychodzili po obiadach tutaj, brali tych Polaków i im też, i on będzie opowiadał, i my będziemy świadczyć, i nie będziemy namawiać do żadnego kościoła, tylko będziemy mówić o Jezusie, żeby ci ludzie się zmienili. Damy im nowe testamenty, będziemy im śpiewać i mówić świadectwa. I ona była pod wrażeniem tego wszystkiego. Mówi, tak, pójdę porozmawiać z siostrą przełożoną. Jak poszła, wiecie, to czekaliśmy chyba 2 godziny, a byliśmy cierpliwi. Czekamy i czekamy. I widzieliśmy w końcu, bo to był taki domek i że tam zagląda ktoś za firanką, czy my jeszcze stoimy. A my powiedzieliśmy, będziemy się modlić i stać i czekać. I ona w końcu wyszła i bardzo ostro powiedziała, idźcie stąd, mówi siostra przełożona, się nie zgodziła. No ale to jest taki stawka do tego. A natomiast wrócę teraz do niego. Więc i w jego świadectwie, jak on opowiadał, było takie wydarzenie, kiedy po prostu tam, po takich libacjach, raz dopadli go jego koledzy i go strasznie pobili. Tak go bili, że od stołu ten nogę i tą nogą do nieprzytomności. No tak go scharatali, że on prawie tydzień czasu to dochodził do siebie, leżał i leczył się z tych sińców. O coś tam poszło. I on przysiągł wtedy, że o nim nie podaruje. Nie? Szczególnie tam sobie upatrzył tego, który najwięcej nad nim się znęca. Mówi, ja ci tego nie podaruję do końca życia. Ale później jak na nowo się narodził i kiedy było nauczanie o wybaczeniu, kiedy było nauczanie, żeby wybaczyć, on powiedział, wszystko wybaczał. Wspomniał tam w tym świadectwie o tym wydarzeniu, ale mówi, im wszystkim wybaczam te wszystkie krzywdy, bo akurat nie, też i był rozwiedziony, więc wybaczał w świadectwie swoim żonie, która w Polsce. I co się, kochani, okazało? I on wybaczył, wzrastał, widzieliśmy owoce. I kochani, uważam to za doświadczenie. Pewnego razu postawiony został na drodze, kiedy on szedł rano do pracy, postawiony został ten człowiek, właśnie ten, który jeden z tych, który go tam katował. I kiedy on szedł i go zobaczył, mówi, coś wstąpiło we mnie. Coś, co przypomniało mi te wydarzenia, to wszystko. I mówi, w jednym momencie po prostu podszedłem do niego, złapałem go, a był po prostu od niego mniejszy, taki jakby lżejszy, więc był w stanie go nawet zaciągnąć do korytarza. Akuratnie wszystko akuratnie się składało na te okoliczności, żeby takie rzeczy zrobić. Mówię, akuratnie była brama. I on idzie i przy bramie go widzi, więc do tej bramy, do klatki schodowej go wciąga, za sobą drzwi zamyka i zaczyna go katować. Podobnie jak ten. Mówi, Bo on później to opowiadał. Robił takie same rzeczy jak ten, czyli bił go do nieprzytomności. I o ścianę, i co tylko, i nogami, butami. I kochani, mścił się. I teraz co się wydarzyło? Później się wydarzyło, że on po tym wydarzeniu tak jakby upadł duchowo, nie pokazywał się, myśmy nie wiedzieli o tym wydarzeniu po prostu i pojawił u mnie się w domu i przyszedł do domu i zaczął to wszystko opowiadać. Więc, ale już wrócił do alkoholu. Kiedy przyszedł, to już widać było, że on już jest związany, bo to czuć było i on się tam przyznał, że on ten... I wiecie, powiem wam szczerze, że on w tym, co opowiadał, ja my tam dużo czasu żoną poświęciliśmy u siebie w domu, rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy, no stało się trudno, nie wytrzymałeś tej próby. To było pewne dla ciebie doświadczenie, ale no każdy upada. Ale Bóg ci chce wybaczyć, ma szansę dla ciebie różnymi sposobami. Godzinami trwało tłumaczenie, nic nie pomogło. Po prostu sam jakby siebie skazał, sam już widział, że on już z tego nie wyjdzie. Nie wiem, jak się skończyło do dzisiaj jego historia, czy on wrócił do Polski, czy tam w Grecji pozostał, czy cokolwiek, ale wiem, kiedy rozstawaliśmy się, był już, można powiedzieć, bo tam jeszcze wiele innych wydarzeń się złożyło, łącznie z tym, że później policja go złapała i miał mieć wyrok i później... No to, tam różne takie inne historie. Więc kochani, dlaczego o tym opowiadam? Bo kiedy przygotowywałem się i zastanawiałem się na temat soli, ognia, czyli tych doświadczeń, które przechodzimy, to właśnie przypomniał mi się to wydarzenie, że na jego drodze już za Chrystusem, już jako nowonarodzony, wydający owoce, przychodzi doświadczenie. Doświadczenie, gdzie on sam podejmuje decyzję. Mógł zobaczyć tego człowieka i mu powiedzieć coś, porozmawiać. Mógł powiedzieć mu o Chrystusie, powiedzieć o swoim życiu. Miał wiele możliwości. Albo, wiecie jak to nieraz jest, po prostu popatrzeć i zapomnieć, pójść swoją drogą. A jednak podjął niewłaściwą decyzję w tym doświadczeniu, bo to jest pewne rodzaju doświadczenie. I okazuje się, że ta decyzja jego spowodowała, że no, zakładając, że nie jest dalej w Bogu, że zmarnował właśnie to, co Bóg dla niego przygotował. Druga rzecz, jeżeli jest w Panu, nie wiem, nie chcę być tutaj wyrocznią, to chwała Bogu, że jednak później się upamiętał. Ja tego zakładam teoretycznie. Ale do momentu, co znana mi jest ta historia, widzę tutaj, że nie wytrzymał tej próby doświadczenia. Bo gdyby wytrzymał, Bóg właśnie patrzy na nas, wówczas jesteśmy dla Niego tą wonnością, że kiedy przechodzimy przez to doświadczenie i przez ten ogień i później ta sól, czyli to, ta nasza ufność, wiara, ta sól powoduje, że jesteśmy dla Pana zakonserwowani, bym tak powiedział, może to przenośne, ale jesteśmy dla Pana tą wonnością i to Bogu się podoba. I to Bogu się podoba. Bóg ma do nas zaufanie. I tutaj lekcja tej nauki Chrystusa, której mówi, że albowiem każdy ogniem będzie osolony. Czyli ci, którzy przejdą te próby, Chrystus mówi w przenośni do życia wiecznego. Każdy, kto dojdzie do celu, kto będzie zbawiony, kto będzie w życiu wiecznym, każdy przejdzie tą próbę doświadczeń, ten ogień i będzie Tak jak tu jest napisane, tym ogniem będzie osolony, aby stać się wonnością dla Pana, aby być zakonserwowanym. I dlatego Chrystus mówił, że mamy co być światłością i solą. I to jest właśnie wymowa słów Chrystusa dla nas, abyśmy zdawali sobie sprawę, kiedy przechodzimy doświadczenia, żeby po prostu wytrwać. Bo to wytrwanie w tych doświadczeniach, ono przysposobi nas do większego jeszcze dzieła. Bo Bóg ma dla każdego z nas zawsze lepsze rzeczy, większe rzeczy. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, mówisz nam o doświadczeniu, o tej soli, ale może w twoim życiu jest inaczej. Może nie przeżywasz to, co ja. Ja mam pracodawcę, albo ja mam pracowników. Ja muszę trudzić się w wielu takich codziennych sytuacjach mojej pracy zawodowej. I w tym momencie, może powiedzieć, co ty możesz powiedzieć, kiedy przykładowo nie pracujesz zawodowo tak jak ja, z takimi ludźmi, którzy na każdym kroku, każdego dnia czyhają na mnie właśnie tam w tej pracy zawodowej. Bo najwięcej czasu spędzamy gdzie? W pracy zawodowej, to jest 8 godzin. Więc w związku z tym, a jeszcze tutaj jak tracimy na dojazdy, to ten czas dla nas, dla rodziny jest mniejszy niż był w Polsce. Więc powiem wam szczerze, obojętnie, czy ty w tej pracy zawodowej, że codziennie masz ludzi, którzy może w jakiś sposób ciebie utrudniają i dokuczają ci, ale i również i ja, i wielu, którzy są w służbie Pana, przykładowo tak jak my, pastorzy czy ewangeliści na etatach, też przechodzimy doświadczenia. Też narażeni jesteśmy na różnych ludzi. Nie tylko tego świata, ale ludzi, którzy mienią się być wierzącymi, którzy są nieraz przez nieświadomość, nieraz przez, można powiedzieć, nawet i jakąś nierozsądek postępują nie tak, jak pisze Biblia. Dlatego wszyscy przechodzimy przez doświadczenie. Każdy z nas. I dlatego mówię o tym, aby nie porównywać się. Tak jak jeden z braci mówi, ja sobie wyobrażałem pastora, taka fajna posadka. Ja przepraszam, że odnoszę do siebie. Zawsze pod krawatem, garniturę, kazanie. I to jest. I tak sobie mówi, że tak sobie myślał często. Ale kiedy, już nie powie o kogo chodzi, może się tylko domyśleć. Ja mówię, kiedy zamieszkałem tutaj w tym domu obok, to ja wtedy zobaczyłem, że nie tak, jak ja sobie wyobrażałem. I dlatego powiem wam szczerze, nie patrzmy po prostu na innych, patrzmy na siebie. Nie miejmy pretensji, że my mamy aż takie doświadczenie, a ktoś nie ma. Czasami ktoś mówi, no gdybym ja miał żonę taką, jak on ma, taką pokorną, no taką, że ona się na wszystko zgadza, to ja bym nie musiał się w tym małżeństwie tak męczyć. O wiele łatwiej by mi było i więcej bym się... Ale to dalej powtarzam, to może się tak wydawać. Ale tak prawda może być inna. I dlatego też nie porównujmy się do innych. Ale dziękujmy Bogu za to, co nas spotyka. Bo naszym narzekaniem, jak to mówią, szemraniem, przed Bogiem nic nie zyskamy. Tak jak Izrael w tym pielgrzymowaniu. Gdyby mniej narzekali, a więcej słuchali Mojżesza, A Mojżesz dał im dowody, że Bóg go posłał. Mojżesz dał wiele dowodów potwierdzających, że Bóg z nim jest. Ale jednak nie posłuchali Jego i nie poszli tą drogą, którą on im wskazywał. I to ich kosztowało. Dlatego znowuż do tego kieruję, abyśmy nie porównywali, ale abyśmy patrzyli na siebie i Bogu dziękowali za to, co nas spotkało. Tylko to, co często podkreślam, rozróżnili, czy to rzeczywiście jest to doświadczenie, czy to rzeczywiście jest ten ogień, który Bóg na drodze mojej postawił, aby mnie wypróbować, aby wypróbować moją wiarę? Czy to może sam rozproszyłem ten ogień? Wiecie, samemu można ogień rozproszyć. Bo czasami możemy się znaleźć w takiej sytuacji, to właśnie jest doświadczenie od Boga, że nie mamy wyjścia, musimy przejść przez ten ogień. Ale musimy wiedzieć, że musimy iść wiarą. To tak jak strażacy mają ten kombinezon odporny od ognia, taki azbestowy, oni się ubierają i idą w ogień i tak szybko się to nie spali. Jest odporny. I tak samo wierzę, kiedy Bóg nas przeprowadza przez ten ogień, aby doświadczyć naszą wiarę, to On ubiera nas właśnie w coś takiego, które nas chroni. Ale chce, żebyśmy wiarą szli, ufając Jemu. Dlatego, kiedy mówię o tym doświadczeniu, wypaleniu, o tej soli, to mówię o tym, żebyśmy rozróżniali. Jest napisane w tej drugiej części, tam dalej, jakbyśmy czytali, sól jest dobra, ale jeśli zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Czyli ta sól, która jest, bo tak jak mówię, wiele rzeczy są imitacją, są, tak jak teraz tworzy się wiele takich sztucznych rzeczy, które na pozór wyglądają, niby są one takie same, ale nie są takie same, nie mają tych samych własności. I dlatego też mogą to być też imitacje właśnie poprzez, że ktoś tam ponosi konsekwencje, a mówi o tych doświadczeniach, jakie go spotkały. Dlatego to zawsze podkreślam i będę podkreślał, abyśmy rozróżniali. Abyśmy rozróżniali. I tak jak na początku mówiłem, że ogień jest związany z oczyszczeniem, oddzieleniem, tak też wiem z doświadczenia i wielu z was o tym wie, że kiedy przejdziesz przez ten ogień doświadczenia, wówczas na wiele rzeczy inaczej patrzysz. Na wiele rzeczy inaczej patrzysz. I to, co wypróbowało twoją wiarę, daje ci wzrost. Zaczynasz, bym powiedział, więcej wierzyć, więcej ufać Bogu, bo widziałeś, z czego wyprowadził cię Pan. Widziałeś, jak wielkie było niebezpieczeństwo dla ciebie, a jednak Bóg ci dopomógł. Czy też tak możemy ująć, jak jest napisane, ręka Boża przeprowadziła mnie. Bóg podniósł cię z tego doświadczenia. Czyli znowuż tutaj widzimy, że to jest dla naszego dobra, kiedy przechodzimy przez taki ogień. To jest z Bożej miłości, bo gdybyśmy tego nie przechodzili, kochani, to później, a żyjemy w takich czasach, co może nastąpić, kiedy antychryst zacznie szaleć, będzie chciał sprawować tą władzę, to wiemy, że kiedybyśmy nie przeszli przez te doświadczenia, wielu z nas by ze strachu poddało się. Wielu z nas by zaparło się. Dlatego przechodząc już teraz przez te doświadczenia, ugruntowujemy naszą wiarę. Wzmacnia się nasza wiara. Na wiele rzeczy patrzymy inaczej. Zaczynamy, bym powiedział, może i to doceniać. Ja sam wiem, że poprzez doświadczenia, które przechodziliśmy z żoną w naszej przeszłości, widzę, że na niektóre rzeczy patrzę zupełnie inaczej. Dlatego, że to pozwala nam, aby łatwiej pokonywać to, co jeszcze stoi przed nami. I jest ważne poddać się pod ten proces oczyszczenia poprzez doświadczenie. Można powiedzieć, no tak, ale słucham Słowo Boże i Słowo Boże mnie oczyszcza. Czy to nie wystarczy? Tak, jest napisane, że Słowo Boże jest tym mieczem obusiecznie odcinającym. I to jest też prawda. Ale zobaczmy, jak wiele Słowo Boże razy nas dotyka, kiedy je słuchamy lub czytamy, ale jednak później mimo wszystko albo je nie wypełniamy, albo wręcz przeciwnie coś robimy. Dlatego też Bóg dopuszcza te doświadczenia, abyśmy właśnie przechodząc przez nie ugruntowali naszą wiarę. Bądźmy tą solą dla tej ziemi. Oto tak powiedział Jezus i że każdy z nas to przejdzie, więc nie narzekajmy i nie żałujmy. Tak bym podsumował. I tym bym chciał was zachęcić. I nie chcę przedstawić chrześcijaństwa jako takiego, że będziemy wciąż przechodzili przez te próby doświadczeń, będziemy wciąż karceni, bici, na kolanach i jak to się mówi, do szeregu i jeszcze raz, i pod górkę. Myślę, że kiedy Jezus powiedział o obfitym życiu, to nie miał na myśli coś takiego. Bo karcenie służy ku dobremu, jest z miłości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówił Chrystus o obfitym życiu, które jest w Nim, to mam na myśli, że właśnie ono się różni tym od tym życia, jakie mieliśmy w świecie, kiedy przechodziły właśnie te różne okoliczności trudne i ci ludzie się załamywali albo psychicznie, albo też nie wytrzymywali i po prostu kończyło się to dla nich tragicznie, jak wiele ludzi z powodu takich doświadczeń, kłopotów, trudów po prostu wpada w depresję, czy też zabiera sobie życie. Teraz druga rzecz. I oni, kiedy znowu napotykają na te trudności, dalej bez nadziei po prostu przeżywają i to życie mimo, mogą, jak to się mówi, może lepiej stoją materialnie, czy nawet w innych dziedzinach, ale widzimy, że nie jest to obfitość. Obfitość, ona się objawia tylko na jakiś czas, na jakąś chwilę, aby zaspokoić swoje ciało. Natomiast my, chrześcijanie, właśnie mamy zawsze, nawet kiedy zapali się ten ogień doświadczenia, ale my mamy nadzieję, że jak przejdziemy, że dalej ta nadzieja nas będzie trzymać. Halleluja, to jest wspaniale. Mieć nadzieję. To, co ja zawsze mówię, że lekarz oznajmia, że już nie możemy ci pomóc. Nie możemy ci pomóc. Czy wyznacza, ile zostało tygodni czy miesięcy twojego życia. Tak mówi często. I taki człowiek załamuje się. Natomiast my, chrześcijanie, zawsze mamy nadzieję, że jest Pan, który jest ponad to. On nas może z tego wyrwać. On nam może dopomóc. Ja miałem takie dwa doświadczenia. dwa takie ognie, kiedy raz mówiono mi lekarze i to profesor medycyny, czyli z tytułami, dyrektor kliniki, później profesor Akademii Medycznej, no rektor to był wtedy, tak. I to byli naprawdę na Wrocław wtedy ludzie na wysokim poziomie, jeśli chodzi o medycynę. I powiedział, nie mogę pomóc, nie pomożemy. Ordynator szpitala dziecięcego mówi, nie możemy pomóc. Następny ordynator mówi, trupa przywieźliście. Ja go mogę przekazać na inny oddział. A tamta mówi, rozmawia z naszą ciocią, mówi, powiedzcie, że są młodzi, mogą mieć następne dziecko, trzeba ich przygotować. I kochani, i to były wyrocznie ludzkie. Ale nasza nadzieja była, że Panie, Ty jesteś ponad to. I dzwoniłem do wielu zborów, do wielu pastorów, których znałem i prosiliśmy o modlitwę i nasz zbór się modlił i były dni postu i modlitwy i tak jak mówię, Pan nas przeprowadził przez ten ogień. I tyle lat, jak to się mówi, przeżyliśmy i dalej nasza nadzieja. Ja nieraz mówię, co gorszego może mnie spotkać, chyba więzienie. Ale kochani, w tym wszystkim, żeby najgorsze nas spotkało, jeżeli ufność będziemy w Panu, to zawsze, to jest właśnie ta obfitość, że nie ma tej beznadziei, ale jest nadzieja. Halleluja. Nadzieja w Bogu, w naszym Stwórcu. Ten, którego doświadczyli. To nie jest jakaś fikcja, to nie jest coś, co sobie ludzie tam wymyślają, ale to jest realne, dlatego że Bóg jest realny. Tak wiele doświadczyliśmy Go w naszym życiu. Dlatego, bracia i siostry, zachęcając, czy też pobudzając przez Słowo Boże, popatrzmy na nasze życie, chociaż nas niedużo dzisiaj tu jest, ale my możemy się stać solą dla tego Kościoła, dla tego lokalnego zboru. Nasze podejście do rozwiązywania problemów, nasze podejście do różnych sytuacji, które mamy w naszych relacjach, tutaj w Kościele, może spowodować to, że staniemy się tą solą dla tej społeczności. Halleluja. Do tego was zachęcam. Powstańmy, aby się pomodlić, aby Panu podziękować za ten czas.